Temat złości jest mi bardzo bliski, bo jestem już złośnicą, ale słowo złośnica to jest złe słowo, złe określenie na mnie, bo ci, którzy mnie dobrze znają, wiedzą, że ja jestem po prostu pieniarą. Ja się nie denerwuję, ja się wkurwiam. I nazywanie siebie złośnicą to jest chyba taki trochę, wiecie, taki wink w waszym kierunku, bo czy da się poskromić złośnicę w sobie, kiedy się ma dziecko? Czy można się wkurwiać przy dziecku? Czy można się kłócić przy dziecku? I czy można się kłócić z dzieckiem? Zanim zaszłam w ciążę, to sobie wyobrażałam, że po prostu po urodzeniu dziecka muszę się zmienić. Że to na bank jest po prostu jedna z tych historii, co ludzie mówią, że macierzyństwo ją zmieniło. Że wiecie, że ja na bank będę mniej przeklinać, nad głową mi wyrośnie aureola, jak matce boskiej. Będę miała mnóstwo cierpliwości dla tego małego człowieka, który przecież ma dopiero kształcący się mózg. I on nie wie, jak się to dzieje i co się dzieje i jak sobie może pomóc z tą swoją małą złością. I myślałam, że to serio się dzieje. Jak jakiś nowy software po prostu wgrywany do głowy matki, kiedy tylko dziecko opuszcza jej brzuch i po prostu się włączają jakieś tam pokłady niewyczerpanej energii i cierpliwości. A cierpliwość, no niestety, ona jest łańcuchem związana ze złością. I jak tylko się kończy cierpliwość, to wkracza złość. I to jest absolutnie normalne. Nie wiem, skąd się to brało, to moje wyobrażenie. Może z tego, jak matki ukazywano w bajkach Disneya, że ci kochający królowa i król tak bardzo kochali te księżniczki, a przyszywana mama calineczki była po prostu niczym innym jak płatek róży otulający, dający tylko wsparcie i miłość. No i słuchajcie, gdyby działo się tak, że wraz z hormonami ciążowymi byśmy dostawali w tej grze jakieś dodatkowe wyposażenie, jakieś takie flaszki, takie jak w grach z życiem, no nie? Tylko one by miały cierpliwość w sobie, to ja bym zamawiała tylko to wyposażenie swojej postaci. Ale czego się dowiedziałam zachodząc w ciąży, to, że zaskoczę was, hormony to hormony i niestety nie działały na moją korzyść i cierpliwość traciłam dużo szybciej i dużo łatwiej niż przed zajściem w ciążę. Nie potrafiłam się kontrolować. Płakałam, jak w sklepie nie było tego, co akurat chciałam zjeść. Płakałam ze złości, że na przykład szafka, którą kupiłam w sklepie tak na oko, tak zwane na oko, kurwa, nie pasuje w szczelinę między łóżkiem a ścianą. Ciskałam po prostu przekleństwami w stronę Amadeusza, który nie chciał mnie zawieźć do IKEA, a ja nie umiałam wtedy jeszcze jeździć samochodem i miałam potrzebę wicia gniazda. No codziennie była jakaś jazda, jak podpowiada Mirym. I wtedy w ogóle żartowałam, że jestem pewna, że 90% hejterów w internecie to są kobiety na ciążowych hormonach. Przysięgam, to było jak taki gabinet strachów, tylko ja wjeżdżałam codziennie do mojego wagonika adrenaliny i kortyzolu i przejeżdżałam z godziny na godzinę, próbując ją znieść na dupościsku. Nie wszyscy tak mają. Niektórzy w ogóle nie czują w ciąży żadnej zmiany, ale ja tak miałam. I w sensie, wiecie, ja to buduję dramatyzm też na potrzeby tego odcinka. Nie było tak codziennie, nie? To nie było tak, że spędziłam 9 miesięcy na rujnowaniu swoich relacji, no nie. Ale co staram się teraz powiedzieć? Mi było trudniej nie wypadać ze swoich ram, kiedy zaczynała się kłótnia z Amadeuszem albo jakaś mikrosprzeczka. I było mi o wiele trudniej się uregulować. To były też czasy COVID-u, więc sporo ludzi, myślę, miało podobną sytuację, że po prostu ludzie się kłócili i związki się wtedy rozpadały. Te frustracje związane z ograniczeniami widzenia bliskich były frustrujące. Ale to doświadczenie bycia w ciąży było dla mnie związane z hormonami i myślałam, że kiedy wypchnę już Helenę ze swojego brzucha, a ona wyda z siebie ten pierwszy dźwięk, to się po prostu skończy i wtedy znowu wrócę do swojej normy. Nie tak już wybuchowej, ale mającej tendencję do złoszczenia się, wydawało mi się, że będę tą mamą, która się nigdy nie piekli na swoje dziecko, która nie traci cierpliwości. No bo przecież czytałam tyle książek, wiem tyle mózgu, rozumiem działanie tego mózgu, wiem o tym mózgu gadzim, o dziecięcym i tak wiecie, tak świadomie przygotowywałam się do tej roli, nie? Tyle webinarów, tyle podcastów. No kurwa, no po prostu ja wraz z mlekiem w moich cyckach będzie płynęła, wiecie, cierpliwość. I słuchajcie, tak sobie myślę, że gdyby tak było, bo nie zaskoczę was mówiąc, że nie zawsze tak jest, no to wtedy nie mielibyśmy traum z dzieciństwa żadnych. W domach by nie było stosowanej przemocy, nikt by nie pamiętał karania ciszą, nikt by na terapii nie opowiadał o tym, że rodzice na niego krzyczeli i wyzywali go od debili, ani nikt nie musiałby przypominać sobie żadnej kary. Gdyby tak było, że wraz ze staniem się tym rodzicem dostajemy dodatkowy ekwipunek w postaci cierpliwości i z zaniżonym też poziomem złości, to nasze matki byłyby jak królewna Śnieżka, nie? Że tak sobie siedzi na ziemi w otoczeniu kwiatów, a my jak te sarny przytuleni do jej ramion spokojnie sobie wyrastamy. Ale okazuje się, że nasze dzieciństwo bardziej przypominało inną bajkę. I kłótnie to kłótnie, ale awantury to awantury. I nie będę tu mówić o awanturach, bo uważam, że wykraczają one poza normę. I jak mowa o awanturze, to nie powinno być mowy o uczestniczącym w niej dziecku. Awantura to jest jak libacja. To jest po prostu słowo, które można wypowiadać w jednym zdaniu z impreza, ale nie z macierzyństwo albo opieka. Ale kłótnie są przecież stałym elementem życia. I po pewnym czasie już zrozumiałam, że cierpliwość i zrozumienie nie zawsze krążą w moim krwiobiegu, tak jak myślałam, i że nadal zdarza nam się z moim partnerem stracić wobec siebie cierpliwość. I wtedy skumałam, że odkąd jest przy nas dziecko, to kłótnie muszą zacząć wyglądać inaczej. Bo to, że się kłóciliśmy, było oczywiście logiczne. No, ludzie się ze sobą nie zgadzają. Przede wszystkim, jak zrozumiałam, że ludzie się kłócą, i bo gdyby nie kłótnie, to nie musiałyby przecież istnieć wojska i polityka i ludzie nie zakładaliby osobnych miast. Bo przecież może tak było, że osadnicy kiedyś przy ognisku się pokłócili, kto ma dzisiaj czuwać, chroniąc wszystkich przed jakąś dziką zwierzyną. I wtedy ten jeden powiedział, a spierdalaj, idę sobie odpalić własne ognisko. I teraz mamy na przykład miasto Saloniki i oddalone od nich miasto Kalamaria. I kłótnie to jest po prostu napęd ludzkości. W ogóle złość jest napędem ludzkości, napędem do rozwoju. Przecież dziecko się uczy chodzić dlatego, że napędza je frustracja, że nie może do czegoś dosięgnąć, czegoś chwycić. I dlatego od zawsze chciałam, żeby Helena wiedziała, że w kłótniach i sporach nie ma niczego złego. Ale kłótnie powinny zawsze się kończyć rozmową. Kłótnie wymagają często przeprosin, wyjaśnień, wymagają potwierdzenia, że nie są winą dziecka. Kiedyś na jednej z jakichś studenckich imprez miałam taką, wiecie, tą rozmowę graniczną, że jest trzecia w nocy, palicie papierosa w kuchni, ci najbardziej wytrwali siedzą na podłodze i resztkami sił dyskutują na jakieś życiowe tematy. I rozmawialiśmy o kłótniach ze współlokatorami, co mogą, wiecie, nas denerwować i że mieszkanie ze współlokatorami jest czasem równie chujowe, co mieszkanie z rodzicami i bycie w domu takim, wiecie, no lokatorem. I moja znajoma powiedziała wtedy coś, co we mnie siedzi do dziś. A jej rodzice traktowali ją podczas kłótni jako kartę przetargową albo jaką po prostu winną wszystkim ich sprzeczkom. Po pierwsze, że też jak, nie dość, że oglądała swoich rodziców jak się kłócili, to się bardzo bała, że się rozwiodą i będzie musiała się po jakiejś ze stron po prostu opowiadać. A po drugie, po prostu otrzymywała od nich okropne emocje podczas tych ich kłótni. Na przykład, kiedy uciekła z lekcji w jakiś tam dzień Wagarowicza, a jej mama straciła podczas kłótni z ojcem cierpliwość i się rozpłakała po prostu ze złości, to ojciec krzyczał do tej mojej znajomej, widzisz, co narobiłaś? Warto było uciekać? I wiecie, ona miała, nie wiem, z 15 lat. To nie była jej odpowiedzialność, że jej rodzice się pokłócili, bo tę sytuację dało się rozwiązać rozmową. Ale wtedy być może ci rodzice nie mieli na to zasobów. Ale zamiast przeprosić tę moją znajomą, zamiast powiedzieć, słuchaj, rozpłakałam się i jestem bardzo zła. Porozmawiajmy, kiedy ta sytuacja skończy. Ci rodzice po prostu ucinali, zazwyczaj zakopywali te kłótnie później pod dywan. I ta moja koleżanka została z takim przekonaniem, że wszystko, co złe, jest po prostu jej winą. I bardzo zrobiła na mnie wrażenie ta historia. Bo mimo, że sama nie pamiętam takich słów, to myślę, że wielokrotnie tak pozwalano mi się czuć. Bo nigdy nie usłyszałam, wiesz co, kłócimy się, Asia, ale to nie jest twoja wina. Wszystko jest w porządku. Po prostu my się musimy dogadać. I wiecie, jakby nie mam pretensji do moich rodziców o to, bo być może oni nie czytali tyle mądrych książek, ile my teraz możemy czytać. I już mam to sobie poukładane z nimi i przerobione. Ale kiedy rozmawiałam z moimi przyjaciółmi, co tak naprawdę niewiele z nich, chociaż raz w życiu zostało przeproszonych przez swoich rodziców. Serio. I wiemy już, z czego to wynika. Z tego kultu rodzica jako najmądrzejszego, najsilniejszego, kontrolującego, albo przynajmniej wzbudzającego respekt, taki szacunek, generującego brak sprzeciwu na przykład. Bardzo ciężko było chyba pokoleniom naszych rodziców wyjść z tego schematu, przepisu na bycie rodzicem, opartego na sile, na hierarchii, nieotwartego na dialog z dzieckiem, czy uznanie jakiejś dziecięcej racji. I jak myślałam sobie o tym, widzisz, co narobiłaś, to pomyślałam o tych wszystkich rzeczach, które tkwią w nas z dzieciństwa, jak kolce z kaktusa, o którego usunięcie z palców nikt się nigdy nie pokusił, gdy byliśmy dziećmi i jako dorośli sami musimy sobie tym małym sobie wyciągać te igły. Ale to, co dla mnie jest ważne w macierzyństwie, to ta misja, by takich kolców nie przekazywać dalej. Czyli żeby pokolenie naszych dzieci nie musiało się bać tego, że jeśli nas zezłoszczą, to dostaną lanie albo karę, albo usłyszą, że są do dupy. Żeby to pokolenie naszych dzieci wiedziało, że kłótnie albo złość to coś normalnego, ale niekoniecznie służącego do zadawania innym bólu, czy wywoływania w nich poczucia winy albo zrzucania sobie z barków stresów przyniesionych z pracy. Żeby nasze dzieci, nasi siostrzeńcy, bratanice, chrześniaki, no, że każde dziecko, z jakim mamy kontakt, wiedziało, że nie musi się z nami zgadzać, że można mieć tylko swoje zdanie i bronić go w zdrowy sposób. I nie trzeba przy tym niczego niszczyć tej relacji, tylko można kłótniami też budować. No i jak to zrobić? Wiecie, to też nie jest tak, że każdy z nas miał to, że nasze dzieciństwo wyglądało tylko w taki sposób, w jaki ja mówię, że nasi rodzice byli tacy demoniczni i teraz musimy po prostu zrywać z nimi kontakty. To są, ludzie mają w życiu różne sytuacje i różne podejmują decyzje, ale po prostu ta świadomość tego, że nasze dzieciństwo nie było tak idealne, jak zawsze broniliśmy tego w swojej głowie i przyznanie tego przed samym sobą jest, przynajmniej dla mnie było, bardzo uwalniające. I że mimo tego, że takie przyznanie przed sobą, że otrzymałam od swoich rodziców czy w ogóle opiekunów w dzieciństwie bardzo dużo rzeczy fajnych, ale również z tą wiedzą, że otrzymałam od nich wiele rzeczy, których nie wspominam dobrze. Bo warto jednak widzieć świat realistycznie, a nie sobie niektóre rzeczy zaklejać, a one i tak są, kiedyś będą, wiecie, czasami wyłazić. Więc dla mnie to było bardzo ważne. Nie nakłaniam. Nie chcę, żebyście myśleli, że ja teraz będę tak, wiecie, cały czas mam mówić, że wszyscy nasi rodzice byli źli, bo wiem, że to jest... Nie każdy w każdym momencie swojego życia chce tego słuchać, ale mówię, jakie jest moje doświadczenie, że mi po prostu dużo to dało, żeby zrozumieć, że nie nauczyłam się dobrze, poprawnie kłócić w domu, że nie wyniosłam dobrego wzorca z kłótni ze swojego domu. Kiedy Helena była bardzo mała, taka, wiecie, że po prostu tylko jadła i spała, ale za to ja mało jadłam i mało spałam, albo może tak, niewystarczająco zaspokajałam swoje fizjologiczne potrzeby, takie jak na przykład przebywanie sama ze sobą, w ciszy, odstymulowanie się od dotyku, przestymulowanie wiecznym mieleniem moich piersi, podporządkowanie swojego zegara dobowego pod zegar tej nowej osoby, to wszystko sprawiało, że było łatwo o kłótnie. I wydaje mi się, że ten okres noworodkowy to w ogóle jest taki duży test dla relacji i tego, czy się potrafimy kłócić. I duży test tego, czy umie się komunikować swoje potrzeby, bo wydaje mi się, że za mało wtedy ja komunikowałam, czego potrzebuję, a później piekliłam się, że nikt tego nie widzi. Już inna sprawa, że ja sobie sama mało dawałam przyzwolenia na potrzeby, bo wydawało mi się, że ja już muszę z niektórych rzeczy zupełnie zrezygnować, bo karmię albo już po prostu mi nie wypada. Ale ten okres noworodkowy to naprawdę taki zapalnik do konfliktów. I to wtedy uznaliśmy z Amadeuszem, że musimy iść na terapię par. I chwała dzięki, że podjęliśmy tę decyzję, bo nauczyliśmy się komunikować bez krzyku, jasno klarować swoje zdanie, ale nie tak, żeby komuś dosrać, tylko żeby się porozumieć i zrozumieć. Była to bardzo trudna praca i dalej zdarza nam się zawodzić w tej kwestii i często zdarza nam się przepraszać. I co ważne, przepraszać się przy dziecku, bo dziecko musi, przynajmniej nasze i my tak zadecydowaliśmy, musi wiedzieć, że kłótnie istnieją, ale musi też wiedzieć, że kłótnie się kończy. Nie można ich po prostu zakopywać pod dywan i o nich zapominać. Bo tak się robiło w latach 90., kochani. A teraz mamy internet, mamy książki, psychoedukację. To serio jest ważniejsze niż ratanowe ozdoby do dziecięcego pokoju. Jeżeli za ten dziecięcy pokój uznamy głowę naszego dziecka i jego wspomnienia z dzieciństwa, to ja na przykład chcę wyposażyć tę głowę w miękkie materiały dobrych przekonań o sobie i w przyjemne poczucie bezpieczeństwa i relacji. A relacje zakładają kłótnie i zgody. I te zgody są naprawdę ważne. I kiedy Helenka zaczęła być starsza, czyli kiedy zaczęła pokazywać swoje zdanie, testować pewne granice samodzielności, pierwszy raz upadła moja teoria o matczynej cierpliwości wobec dziecka. Bo jakby nie sądzę, nie przypominam sobie, żebym w tym pierwszym takim okresie, w sensie pierwszy rok to w ogóle nigdy nie czułam złości na dziecko. Wiem, że bywa różnie i że są mamy, które mają inną sytuację, ale w moim przypadku pamiętam, nie pamiętam, kiedy to było pierwszy raz, nie? Kiedy wyszłam z siebie. Może powinnam to pamiętać. Może to jest jeden z pierwszych razów, które się powinno zapamiętywać, ale serio, nie mogę sobie przypomnieć. Ale Helena już miała z półtora roku i na banku miała mówić już dobrze, mimo że oczywiście nie umiała swoich myśli przelewać w taki sposób, jak ja teraz, ale czuła się cały czas sfrustrowana, że ona mi coś mówi, ja tego nie rozumiem i nie potrafię spełnić jej prośby, jakiejś tam potrzeby. Ona coś konkretnego chciała. I ta sytuacja trwała dobrych kilka minut. Może się gdzieś spieszyłyśmy, może byłam dodatkowo niewyspana, może mi bolały plecy, a może byłam głodna, a ona próbowała mi płaczem coś wyjaśnić. Może chciała ubrać zimą sandały, a może niekoniecznie chciała kanapkę bez sera. Coś, co już wiecie, dla mnie było tą kroplą, która przelała w moim naczyniu to, co się tam nagromadziło. A było już tam bardzo dużo. Podczas gdy moje naczynie z cierpliwością się opróżniło. I pamiętam, że straciłam wtedy cierpliwość i powiedziałam coś do niej podniesionym głosem. Coś na zasadzie, nie to nie, nie będziemy w takim razie nigdzie iść. Mam dość, jestem zła. I rzuciłam tymi butami czy tym misiem, już nie wiem o co chodziło, z dala od naszego zasięgu. Czy jestem z siebie dumna? Nie. Ale jak matka matce się wam do tego przyznaje. I Helena się rozpłakała. Ja się poczułam jeszcze dobita tym, że się nie zachowałam, kurwa, jak ta matka z reklamy Nutelli albo od Jespera Jula, tylko jak jakaś macocha z Disneya. Musiałam nie tylko uspokoić swoje wkurwienie, ale też płaczącą Helenę. I kiedy ją tuliłam i kołysałam i powiedziałam jej wtedy pierwszy raz w życiu, przepraszam, nie chciałam na ciebie nakrzyczeć i wkurzyłam się, wiesz, bo jestem głodna, chcę już wyjść. To nie jest twoja wina. I to akurat też jej powiedziałam ostatnio, kiedy nie chciała się po godzinie komunikowania ubrać i założyć butów. I Hela była wtedy przestraszona. Pierwszy raz widziała w ogóle, że jestem zła. I jak każde dziecko w ogóle nie wiedziała przecież, czego się może po mnie spodziewać. Bo nigdy nie widziała wersji mamy zdenerwowanej. Bo dzieci nie wiedzą, nie znają życia na tyle, żeby tworzyć alternatywne scenariusze. Więc mogą zrobić dwie rzeczy. Albo, jak starzy z lat 90., zakopać temat pod dywan i po kilku godzinach po prostu się zachowywać normalnie. I efekt taki byłby, że ja jako takie dziecko bym myślała, że na bank rodzic mnie kocha mniej i że zrobiłam coś złego i że jestem złą córeczką i przede wszystkim, że rodzic jest nieprzewidywalny w ogóle. Drugi wariant to mogłam jak starze z lat 90. już pozostać wkurwiona i karać dziecko za to, że jest nie takie, jak ja uważam, że powinno być, czyli posłuszne i spełniające moje prośby i być po prostu obrażona na roczniaka, który nawet nie kuma, co to znaczy być obrażonym. Albo trzeci wariant, czyli mogłam przytulić Helenę i powiedzieć, przepraszam, że na ciebie krzyknęłam. I rzuciłam twoją zabawką, czy tam kurwa butem. No nieważne. To nie jest twoja wina. Po prostu nie opanowałam swojej złości. Następnym razem postaram się nie krzyczeć. Ale nie lubię, gdy mnie nie słuchasz, okej? Okay? Czuję się wtedy niewidzialna. Czy wszystko jest okej? Okay? Czy mogę coś dla ciebie zrobić? I tak zrobiłam. I teraz czekam, słuchajcie, na komentarz. Jezus, ile słów! Czy naprawdę ludzie się tak muszą komunikować sztucznie? I teraz odpowiadam. No słuchajcie, mogłam użyć słów i tym samym budować relacje z dzieckiem, poświęcając na to wyjaśnienie tej sytuacji 3 minuty, albo mogłam sprawić, że to dziecko niesłusznie poczuje się winne. Czy to ona wywołała moją złość? Możliwe, no, ale wkurwiła mnie głównie ta sytuacja. Ale dlaczego? Bo miałam wtedy jakąś niezaspokojoną potrzebę łatwości, głodu, snu, uwagi, docenienia i kilku innych. Czy odpowiedzialność za to powinnam położyć na barkach tego roczniaka? Na Boga, to jest tylko dziecko, no! To, że wie, jak robi małpa, to nie znaczy, że wie, jak się rozwiązuje konflikty i dlaczego mama rzuca butem. Zwłaszcza, że to pierwszy raz, kiedy widzi taką scenę i może się cholernie bać własnego rodzica. A przecież nigdy nie chciałam, żeby moja córka kojarzyła mnie z czymkolwiek innym niż bezpieczeństwo, czułość, schronienie i w ogóle to wszystko, czym emanowała królewna Śnieżka, siedząc w tej trawie w otoczeniu leśnych zwierząt. Przepraszanie stało się na tyle naturalne, że nie kojarzy mi się już z tym przepraszaniem, które próbowano nas, wiecie, zasiewać w przedszkolu czy wobec rodzeństwa, że proszę się przeprosić, no przeproś dziewczynkę, albo no już podajcie sobie ręce na zgodę. Kurwa, no dzięki za szybki kurs, jak nie przepraszać i obrzydzenie przepraszania na wiele lat. Przepraszanie, bo pani będzie zła, albo bo powie rodzicom i będzie kara, no to w taki sposób dzieciństwo, które powinno być dla nas najbardziej beztroskim, niepowtarzalnym okresem w życiu, kiedy jesteśmy otoczeni opieką, nie musimy się niczego bać i tym zrozumieniem, że wiecie, że jesteśmy sobą i ktoś nas kocha, no to takie dzieciństwo wtedy się staje kurwa musztrą, wypełnioną jakimiś zasadami i przykazami. Przeproś, bo pani każe przeprosić. Nie dlatego, że miło jest być przeproszonym. Kiedy szczerze zaczęłam przepraszać moją córkę i przepraszać też partnera, że na przykład nie miałam racji, albo że coś skrytykowałam, czego nie zrozumiałam, a ona to widzi, to zaczyna kumać, że to jest po prostu naturalne. Dla nas może to nie być naturalne, ale dla niej jest to naturalne, tak jak to, że nauczyła się, że po sikaniu się myje ręce, albo nie wiem, przebiera się w piżamę do spania. To jest po prostu część życia, jak mycie zębów. Coś tak naturalnego, a tak naprawdę rzadko praktykowanego, że musiałam się tego jako dorosła nauczyć, zwłaszcza po posiadaniu rodzeństwa, gdzie rodzice czasem nie mieli zasobów albo czasu na, wiecie, przystanięciu, zainteresowaniu się, o co jest kłótnia, z czego wynika, jak można uwzględnić w konflikcie obie z nas, mnie i moją siostrę, jak dojść do głosu temu, co tak naprawdę w tej kłótni się kryje. Więc łatwiej było powiedzieć, przeproście się, przeprosił. A we mnie przeprosiny generowały wtedy tylko bunt, no bo dlaczego mam przepraszać siostry, skoro to ona mnie uderzyła? Wiecie, to tylko jako przykład, nie? Ale ukazuję wam, że wiele razy przeprosiny były od nas oczekiwane, jakby słowo przepraszam, nawet wysyczane z zaciśniętych zębów, było ważniejsze niż uwzględnienie naszych potrzeb i dostrzeżenie, że coś było dla nas naprawdę ważne, skoro postanowiliśmy uderzyć siostrę na przykład. Nie mam do moich rodziców o to żalu, no bo wiem, że dysponowali inną wiedzą, inną wizją rodzicielstwa, która wydaje mi się teraz dość egzotyczna, tak jak pewnie im wydawałoby się egzotyczne rodzicielstwo, w którym rodzic nie musi być wcale właśnie przywódcą stada, a przewodnikiem. I przerobiłam sobie wiele takich sytuacji na terapii, ale to, co mi zostało w głowie po analizowaniu swojego dzieciństwa, kiedy właśnie się odważyłam zedrzeć z niego tę fasadę i takie romantyzowanie i wypieranie trochę tego, że było w nim też sporo cieni, to to, że wiem, że nie możemy przekazywać niektórych rzeczy, które krzywdziły nasze pokolenie, dalej. I dlatego postawiłam sobie za punkt honoru na przykład przepraszanie i wyrobienie sobie nawyku, odkąd Helena będzie naprawdę mała, że kiedy stracę cierpliwość i podniosę głos i się wkurwię po prostu, to ją przeproszę. I powiem, że to nie jest jej wina. To jest moja wina, że się nie opanowałam. Dzieli nas 28 lat na Boga, no. I myślę, że to wystarczająco, żeby umieć w zdrowy sposób uwalniać złość, nie przenosząc jej na małe dziecko. Dlaczego mówienie przeproś nie działa, a dawanie przykładu już tak? Bo no, dzieci się uczą od pierwszych dni poprzez obserwowanie nas i naśladowanie. Ale nie wtedy tylko, kiedy my mówimy im, ej, patrz teraz, i pokazujemy im, jak obrać banana, tylko słuchają nas cały czas, no, obserwują nas cały czas. Także kiedy obrabiamy dupę koleżance, albo kiedy okłamujemy kogoś przez telefon i te dzieci wiedzą, że my go okłamujemy, albo kiedy ja mówię do innego kierowcy, no jedź! I Helena powtarza teraz, no jedź! W samochodzie. Więc uczą się też bez przerwy. To jest gorzej niż sztuczna inteligencja, słuchajcie. Dzieci potrafią znać słowa z każdej książeczki, jaką posiadają i potrafią dokańczać w niej zdania. Więc nie chcę was teraz straszyć, ale to jest udowodnione, że dzieci obserwując nas, uczą się nie tylko mówić, ale też chodzić, raczkować. Nie uczą się tylko jazdy samochodem. Może to i kochani z korzyścią dla nas. Jak będziemy chcieli nauczyć dziecka poczucia winy, to wystarczą te słowa, widzisz co narobiłaś? Które słyszała wiecznie moja koleżanka. A jeśli chcemy nauczyć nowe pokolenia, że mogą czuć się bezpiecznie i nie są i nie muszą być odpowiedzialne za nasze samopoczucie, no bo nie są od tego, żeby nam sprawiać przyjemnostki i nas zabawiać, a nie denerwować, to musimy się uczyć. I ja też się uczę. Nie jestem psycholożką dziecięcą. Jestem po prostu obserwatorką własnego macierzyństwa. I wiem już na przykład, że obserwując Helenę, mam 2,5-latkę, która jeśli mnie w złości skopie albo uderzy, bo jest tylko dzieckiem i nie wymagam tego od niej, żeby komunikowała swoją złość tak, jak ja to mogę robić, bo mam zasoby, mam 28 lat, to ona po pewnym czasie, to jest niekiedy chwila, a niekiedy już tuż przed samym snem, jak się przytula i powie mi, mama, Asiam, albo mama, sorki. I ja i ona wtedy wiemy, za co są te przeprosiny. I ja przyjmuję je wielkim buziakiem i mówię, dziękuję ci, kochanie, już jest dobrze, nie gniewam się, kocham cię tak mocno, jak zawsze. Żeby wiedziała, że tak faktycznie jest. No bo co to ma do całego życia i mojej miłości do tej istoty, że mi, nie wiem, nabiła kilka siniaków albo zbiła mój kubek? Nie będziemy tego pamiętać, ani ona, ani ja już za kilka dni. Ale to, co się stało po kłótni i jak każda z nas będzie się czuła i z czym została, to może wbić się jak te kaktusowe kolce i tkwić w naszych palcach, uwierając jeszcze przez wiele lat. A ja nie chcę tego. Ja chcę, żeby moja córka czuła, że ją szanuję, że doceniam jej zdanie, że mogę się mylić, że popełnianie błędów jest w porządku, że błędy w relacjach da się naprawiać, że warto je naprawiać, bo mogą wzmacniać nasze więzi. I też sprawić, że będziemy bliżej siebie i też będziemy ze sobą bezpieczniej. I kiedyś na takiej grupie mamowej, ona się nazywa Wymagające i jest bardziej o wymagających dzieciach niż standardowo ustalone przez społeczeństwo. Nie pamiętam, czego dotyczył wątek, ale zapamiętałam z niego jeden ważny komentarz, słuchajcie. I dotyczył tego, żeby budować z dzieckiem więź nieopartą o strach i ten groźny autorytet, że całe te wysiłki tej kobiety piszącej ten komentarz, te wszystkie teksty rzucane w jej kierunku przez babcię i ciocię, że rozbestwi dziecko, że dziecko potrzebuje dyscypliny i tak dalej, że zrozumiała, że zrobiła doskonałą robotę, kiedy jej córka, kiedy rozlała mleko i zbiła jakiś tam kubeczek, nie pobiegła w przestrachu i nie ukryła go gdzieś, żeby mama się nie zorientowała, nie starła tego mleka w przestrachu, że dostanie karę albo że się mama wkurwi, tylko powiedziała do niej, mamo, chodź, rozlałam mleko i zbiłam kubek, ale zobacz, to mleko wygląda jak tukan. I nie miała w sobie grama lęku, tylko tę dziecięcą, beztroską ciekawość, wyobraźnię, zachwyt tym, że mimo to, że rozlała to mleko, to mama nie będzie zła, tylko może się z nią podzielić swoim nowym odkryciem, że to mleko wygląda jak tukan. Bez kitu, siedzi mi w głowie ta historia cały czas i za każdym razem, kiedy myślę, żeby powiedzieć, Helena, masz już prawie 3 lata na Boga, czemu nie potrafisz nie rozlewać tego, nie wiem, tam wody, którą sobie nalewasz? To zamiast powiedzieć coś takiego, to zawsze staram się zachwycać, że ona po prostu robi inne rzeczy i że może w tym rozlanej wodzie, którą niesie, żeby nakarmić swoją gumową kaczuszkę w pokoju, to być może w tej historii też się kryje jakiś tukan, jakiś mały zachwyt. I z tym was dzisiaj zostawiam. ja staram się mojej córce dawać właśnie przestrzeń na dostrzeganie tych tukanów, na zachwyt nawet w trudnej sytuacji i na czucie się komfortowo w popełnianiu błędów. Bo mi też się zdarza rozlać mleko i zbić kubek, no. I też mówię, o, wiesz co, Helena, też mi się czasem zdarza. Chciałabym dać w ogóle jej przestrzeń na to, żeby mogła mi ufać i żeby mogła się przyznać, że coś zepsuła albo zbroiła. Żeby nie bała się mojej reakcji, żeby była zawsze pewna, że nawet jeżeli mocno się zdenerwuję, jeśli krzyknę, jeśli trzasnę drzwiami do samochodu nieco mocniej, to żeby wiedziała, że to nie jest jej odpowiedzialność, to nie jest jej wina. Ludzie się po prostu złoszczą. Ona się złości, ja się złoszczę, ale nie ma to absolutnie wpływu na to, że najmocniej ją kocham. I że nie jest od spełniania moich oczekiwań, tylko od próbowania, uczenia się życia, odnajdywania siebie i właśnie tukanów w codzienności. I jak matka matce chcę wam powiedzieć, też się wkurwiam. O Jezus, po prostu czasem muszę wyjść z domu i siedzieć w pustym samochodzie po prostu sama i odpalić sobie radio i scrollować nerwowo. I czasami muszę wyjść za drzwi i po prostu ochłonąć. A czasami nawet chodzę na basen, a ja nienawidzę basenów. No, czasami jestem tak zła. I też myślałam, że nigdy nie będę tych uczuć przeżywać, tak jakbym chciała te trudne emocje w ogóle usunąć z rodzicielstwa. A rodzicielstwo dla mnie to jest dużo trudnych emocji, czasem sprzecznych, czasem zupełnie nielogicznych, ale poza nimi jest też masa miodu, który spijam i który sprawia, że się czuję jak na haju. Rodzicielstwo i zaopiekowanie się dzieckiem w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy zostać zaopiekowani, to jest najfajniejsza misja, w jakiej brałam udział. Jeśli nie macie swoich dzieci, to taką misję możecie czuć jako ciocia, wujek, matka chrzestna albo opiekun. Podawanie dzieciom bezpieczeństwa i to dostrzeganie ich, sprawianie, że się poczują akceptowani, chciani, podziwiani, to naprawdę nie jest takie trudne. A wierzę, że sprawi, że nasze społeczeństwa będą szczęśliwsze, a na pewno mniej cierpiące. I w mniejszym cierpieniu podadzą nam te, wiecie, szklanki wody na starość. Oczywiście żartuję. Jak matka matce życzę wam dostrzegania tukanów w każdym niepowodzeniu. Do usłyszenia za tydzień.